No dobrze, skoro jest taka u nas długa tradycja, kiedy to wielkie korporacje, banki i różne instytucje, które powinny działać na rzecz obywateli, walą ich w poroże i państwo ich chroni, i taka długa jest tradycja, to raczej się nie zmieni nic.
No, ja niestety twierdzę, że się nie zmieni. Jeżeli chodzi o nasz wpływ na kwestie stanowienia prawa, to on jest żaden. Tak? To są ciągle koterie, to są ciągle interesy, to są ciągle rozgrywanie przez ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, którzy mają wpływy, spraw poprzez ludzi, którzy są na to podatni pod różnymi względami. Nie zawsze są to względy finansowe, albo po prostu głupi. Tak? Trzeba wziąć pod uwagę, że struktura polskiego parlamentu jest taka, że większość posłów kompletnie nie ma pojęcia, nad czym głosuje. Prawda? Wystarczy zatem dojść do odpowiednio wpływowej osoby w klubie parlamentarnym, która im powie, czy mają w tym momencie podnieść rękę na tak, czy na nie.
Czyli podpowiadające tym niezorientowanym, którzy być powinni zorientowani.
Tak, tak. I dlatego kiedyś dawno temu Fundacja Republikańska robiła takie badania, za ile można w Polsce kupić ustawę. Tak? I tak się rozglądali, ile tak naprawdę tam musi zainwestować jakaś tam wpływowa organizacja, wpływowa firma w kasy, żeby przeforsować jakąś ustawę. Tak? No wyszło im, że maksimum 3 miliony.
Maksimum. Nie żartuj.
Maksimum.
Tylko?
Tak. Maksimum 3 miliony.
I to nawet taką ustawę, która przyniesie setki milionów, a może i więcej?
No to nie ma żadnego znaczenia, bo to...
Chodzi o mechanizm.
Tu chodzi o mechanizm. To żaden z tych ludzi, którzy doprowadzają właśnie do uchwalenia takich ustaw, ja nawet nie wiem do końca, jak to funkcjonuje, bo ja z takich narzędzi nie jestem w stanie korzystać, nie mam takich możliwości. Chociaż czasem miałbym wielką pokusę i chęć coś zrobić w tym sprawie, żeby pewne mechanizmy odkręcić, odwrócić, czy chociażby zablokować. Natomiast z tego, co ja się orientuję, to jest mniej więcej tak, że poinformowanych zawsze, dobrze, to są może z jedna, ze dwie osoby, ze trzy osoby żyją w pewnej półprawdzie, to znaczy wydaje im się, że wiedzą, o co chodzi, ale tak naprawdę chodzi troszeczkę o coś innego. To jest jak przy negocjacji umów, tak? Jeżeli jesteś dobrym negocjatorem, to poświęcisz wiele elementów pozornych, pozornie ważnych, po to tylko, żeby przeforsować te jeden czy dwa, które są naprawdę dla ciebie ważne w umowie.
No tak.
Wszyscy pamiętamy te dodatki lub czasopisma, prawda? Albo i inne rośliny. Przecież dla osoby niezorientowanej te rzeczy miały niewielkie znaczenie. To był tylko jakiś tam element. Dwa słowa dodane, prawda, nie mające dużego znaczenia. Ale ktoś to forsował, ktoś uruchomił cały proces, prawda? Jak przychodził ten Rywin do Michnika czy coś, to my wtedy przy tej aferze Michnika mogliśmy zaobserwować, że te lub czasopisma, to one były tam warte kilkadziesiąt milionów, prawda, dla kogoś.
Tylko trzeba było mieć świadomość
tego. Tylko trzeba było mieć tego, mówię, kilkadziesiąt milionów było warte, żeby za to zapłacić, a ten biznes, widać, był dużo, dużo potężniejszy, prawda? I trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tak jest. Jeżeli przychodzi ktoś ze zmianą ustawy i tą ustawę wskazuje jako pozornie ułatwiającą ludziom życie, ale w rzeczywistości są tam dwa, trzy słowa, albo jest jeden akapit, albo jest jeden punkt gdzieś na końcu, albo gdzieś tak, gdzieś odpowiednio przemycony, który w rzeczywistości otwiera niebywałą furtkę do nadużyć, to o tym, po co ten punkt tam jest, to będą wiedzieć
nieliczni.
Mówię, jedna, dwie osoby.
No tak, tak było kiedyś z decybelami od ekranów przy autostradach, gdzie ktoś podpowiedział, że zróbmy o 3 decybele niższy próg, bo to są tylko 3 decybele, więc...
Będziemy taki tacy, będziemy jeszcze lepsi, tak, jeszcze lepsi niż Unia. Tak, tak. Tylko, że, ładniej to będzie wyglądało.
Tak, a matoły nie wiedziały, że to jest skala logarytmiczna.
Tak, i to, że w ten sposób, że na tym można zbudować cały biznes budowania tych...
To był geniusz. Dla tych, mnie to był geniusz ekranów.
Ekranów wzdłuż autostrad i my się wtedy wszyscy dziwiliśmy, dlaczego te autostrady w Szczerym Polu mają te wszystkie ekrany, prawda?
Te 3 decybele miały taką różnicę, ale matołki z tego sobie nie zdawały sprawy, no bo co? Do szkoły nie chodzili, na lekcjach nie uważali.
Dokładnie i my to obserwujemy jeżeli wprowadza się, nagle ktoś wpada na pomysł e-sądu, tak? Czyli tego sądu takiego elektronicznego. No dlaczego? Dlatego, że był wielki problem, rzeczywiście był ten problem związany z przewlekłością sądu w całej Polsce i że to miało rozładować w prostych sprawach. Przede wszystkim, dlaczego się pojawił ten problem z przewlekłością tych spraw? Ano dlatego, że już wtedy firmy windykacyjne, czyli w tym 2005-2006 roku, już były w stanie tą ilością spraw, tą ilością tych roszczeń, które w ogóle nie powinny się pojawić, albo za które powinny w ogóle odpowiadać jako próba... próba dokonania przestępstwa, oszustwa a także przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. No więc już wtedy zablokowano to. Potem pojawił się e-sąd. Ten e-sąd miał pełnić formę taką, żeby można było elektronicznie to składać, ale tam miała być cała masa zabezpieczeń.
Których nie było i nie ma.
Te zabezpieczenia...
Pousuwano
pod różnymi pretekstami, a to się tego nie da wdrożyć, a to. Ja nawet nie wiem pod jakim.
I to jest teraz mechanizm łatwego...
Tak, i później nawet jeżeli wprowadzano kolejne, bo tam wprowadzono nowelizację, że to nie może być starsze roszczenie niż trzyletnie, prawda? To tak, tylko, że tam po pierwsze nie ma sankcji, a poza tym nie napisano, od czego to się liczy, tak? Więc to nie wprowadziło żadnych zmian. Jest. No i taką mamy sytuację, że tak naprawdę w magmie pozorów ludzie robią swoje interesy, ci, którzy mają wpływy.
Chwila przerwy.